Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej ProIdea zaprasza na konferencję Confidence poświęconą problemom bezpieczeństwa w sieci. www.proidea.org.pl.
Więc plan wykładu. Na początku opowiem krótką historię RSBAC-a, czym dokładnie jest RSBAC, jego budowę, zalety, wady i także ogólną architekturę. Następnie omówię kolejne moduły RSBAC-a, będą to AUT, UM, RCA, CL, CAP. Następnie pozostałe moduły krótko i także opcje generalne RSBAC-a. Potem przyjdzie czas na implementację polityki bezpieczeństwa dla Apache'a w oparciu głównie o moduł RC z wykorzystaniem modułu AUT. Ta polityka będzie stosunkowo prosta, żeby była łatwa do interpretowania i na sam koniec podsumowanie z pewnymi konkluzjami co do samego wykładu. Krótka historia. RSBAC jako projekt powstał w roku 1996 na Uniwersytecie w Hamburgu i od początku jego powstania po dzień dzisiejszy jego głównym deweloperem jest niejaki Amon Ott. Prócz samego Amona nad projektem pracują również dwa inni deweloperzy, z czego jeden to również Polak, niejaki Michał Purzyński, który zresztą na temat RSBAC-a będzie wykładał niedługo w Poznaniu. Czym jest RSBAC? RSBAC to system obowiązkowej kontroli dostępu dla Linuxa, który w założeniu miał implementować poziom B1 z Orange Book. Jest to alternatywa, dobra alternatywa dla popularnego z Linuxa. Również jest on aplikowany w postaci patcha na kernela Linuxa. Cechy RSBAC-a. Modularność. RSBAC posiada 12 niezależnych modułów, z czego 12 to framework do pisania naszych własnych modułów. Tworząc strukturę bezpieczeństwa możemy się opierać na tych wszystkich 12, a właściwie 11 modułach. Możemy wybierać tylko te, które uważamy za odpowiednie lub te, które są niezbędne do implementacji danej polityki bezpieczeństwa. Szybkość. RSBAC, system z RSBAC-iem właściwie nie różni się dużo z szybkością od systemu bez implementowanego RSBAC-a. Ogólnie o wydajności powiem jeszcze na następnym slajdzie. Wysoka konfigurowalność. Po zaimplementowaniu RSBAC-a w systemie naprawdę uzyskujemy bardzo dużą możliwość zarządzania właściwie czymkolwiek w systemie. Pełną kontrolę uzyskujemy nad systemem, mamy możliwość tworzenia wszystkich struktur bezpieczeństwa odnośnie procesów, użytkowników, czegokolwiek. Przenośność kodu oraz jego czystość. RSBAC dzięki swojej architekturze jest łatwo portowalny na inne systemy operacyjne, tak jak to deweloperzy sugerują FreeBSD, Solaris czy na przykład AX. Niezależność od fali systemów. RSBAC jest niezależny od systemu plików, na jakich działa, czy to X2, X3, czy nawet FAT, UTFS, XFS, czy jakikolwiek inny system plików, RSBAC na nim działa. Problemy pojawiają się, z tego co wiem, jedynie na Sambie. Cechy negatywne. Czasochłonna konfiguracja. W zasadzie po implementacji RSBAC-a w systemie administrator nie wie, za co się zabrać. Nawet dzięki narzędziom dialogowym nie potrafi stworzyć żadnej struktury bezpieczeństwa i to właśnie przez brak dokumentacji. To jest właśnie główna cecha negatywna RSBAC-a, ponieważ jeśli brak dokumentacji, to nie możemy stworzyć żadnej polityki bezpieczeństwa, projekt właściwie jest nieużywalny, a jest co używać, bo RSBAC jest naprawdę dobrym projektem. Po implementacji RSBAC-a w systemie jego głównym zarządcą wszystkich modułów, wszystkich praw jest konto Security Officera. UID tego konta deklarujemy podczas konfiguracji kernela i to konto musi istnieć przed ponownym uruchomieniem systemu, bo nie bylibyśmy w stanie stworzyć żadnej struktury bezpieczeństwa. RSBAC posiada dwa tryby działania, tryb Secure i tryb Soft Mode. Tryb Secure to tryb bezpieczny. Na przykładzie mamy proces, który chce przeczytać jakiś plik, załóżmy plik TMP test. Linuxowe prawa DAC, czyli prawa Read, Write, Execute, pozwalają mu na to, ale blokuje mu to jakiś moduł RSBAC-a, załóżmy moduł RC. W trybie Secure, pomimo że Linuxowe DAC pozwala mu na odczytanie tego pliku, moduł RC blokuje to, proces dostaje komunikat brak dostępu do danego pliku. W trybie Soft Mode dostajemy debug, że takie prawo do procesu nie zostałoby przyznane, ale jeśli Linuxowe DAC na to pozwala, plik zostaje przeczytany. Switch module to opcja pozwalająca wyłączać poszczególne moduły RSBAC-a w trakcie ich działania i ponownie ich włączać. To, jakie moduły możemy wyłączać, reaktywować i aktywować, określamy również podczas konfiguracji kernela. ADF debug dla modułów. ADF to jest główny ośrodek, przez który przechodzą wszystkie decyzje odnośnie tego, czy prawo do danego obiektu, prawo do danego pliku na przykład, jest przyznane procesowi, czy też jest odrzucone. Dzięki zastosowaniu odpowiedniemu argumentu dla który się określa w Boba na żyże dla kernela, zaimplementowanym RSBackiem, dostajemy dodatkowe informacje, jaka rola odnosi się do jakiego obiektu, jakiego typu i jakie prawo żąda oraz czy to prawo zostało przyznane, czy też nie. RSBack posiada bardzo rozbudowany system logowania dostępu. Mamy możliwość określania to na poziomie modułów, na poziomie poszczególnych aplikacji, na poziomie użytkowników i możemy również logować te prawa przyznane, prawa, które nie zostały przyznane oraz oba powyższe. Narzędzia administracyjne. Główne zarządzanie RSBackiem opiera się na linii poleceń. Dostajemy również swoistą nakładkę na tę linię polecenia w postaci okien dialogowych. Jednak te okna dialogowe nie posiadają wszystkich opcji, jakie udostępnia RSBack. Wydajność. Ogólny wykres wydajności, ostatni jaki widziałem na temat RSBacka, był bodajże z roku 2001 i pokazywał on obniżenie wydajności systemu z zaimplementowanym RSBackiem bodajże o 7 czy 8%, tak więc jest to porównywalne z popularnym Linuxem. Myślę, że od 2001 roku do roku bieżącego ta wydajność się jednak jeszcze poprawiła. Tutaj mamy wykres ogólnej architektury RSBacka, czyli jak to właściwie działa. Mamy proces, który żąda jakiegoś dostępu, załóżmy do obiektu w postaci pliku tmp-test. Wywołuje on odpowiednie wołanie systemowe read na przykład, które jest przechwytywane przez ośrodek AEF. Ośrodek AEF, jak już mówiłem, to ośrodek, przez który przechodzą główne decyzje odnośnie tego, czy prawo do danego obiektu zostało przyznane, czy też nie. Taki ośrodek AEF pobiera informacje potrzebne do uzyskania dostępu z ośrodka ACI. Ośrodek ACI przechowuje wszystkie informacje na temat obiektów, jakie moduły odnoszą się względem danego obiektu, jakie mają prawa oraz także pewne dane statystyczne. Taki ośrodek AEF pyta o decyzję dalej ośrodek ADF. Ośrodek ADF to takie główne jądro RSBacka, który kolejno przechodzi przez wszystkie listy modułów i z powiązaniem oczywiście z ośrodkiem ACI sprawdza, czy podmiot ma dostęp do danego obiektu. Ośrodek ADF dalej powiadama ośrodek AEF i ten ośrodek AEF przyznaje prawo lub też nie procesowi. Potem następuje powiadomienie ośrodka ADF i uaktualnienie informacji w ośrodku ACI. Ta pętla się powtarza dla wszystkich modułów i na koniec generowana ostatnia decyzja, czy prawo zostało przyznane, czy też nie. Algorytm decyzyjny tego prawa jest bardzo prosty. Jeśli jakiś, chociaż jeden moduł zablokował prawo dostępu do obiektu, po prostu proces nie otrzymuje dostępu do niego i taka jest ostatnia decyzja. I jeśli nie dostał tego prawa dostępu, to zostaje mu to zabronione i nie może na przykład przeczytać pliku. Moduł out to moduł autoryzacyjny, który zapewnia nam kontrolę nad wszystkimi zmianami właścicieli procesu w naszym systemie. Dzięki temu mamy możliwość blokowania wszystkich autoryzacji w domyśle daemon SSHD. Na przykładzie, użytkownik próbuje się zalogować do naszego systemu po właśnie SSHD. Jeśli nawet poda prawidłowe hasło, a daemon SSHD nie ma możliwości zmiany właściciela procesu na UID tego użytkownika, taka autoryzacja przebiega niepomyślnie. Co nam to daje jeszcze? Mamy możliwość kontroli aplikacji suidowych. Jeśli aplikacja ma ustawiony bit suid i załóżmy ma jakiś bug, można wstrzyknąć do niej shellcode. Zwykle shellcode zmienia proces UID procesu na zero i uruchamia odpowiednio powłokę. Jeśli taka aplikacja suidowa nie ma możliwości zmiany swojego właściciela procesu na UID 0, wtedy ta możliwość jest blokowana i shellcode nie zadziała. Moduł out posiada dwa tryby uczenia się. Out learn nadajemy poszczególnym aplikacjom, na przykład daemonowi SSHD. Uruchamiamy taki daemon, użytkownik loguje się, wygenerowane są odpowiednie regułki dla tego daemona, zdejmujemy tą flagę, ten użytkownik może się logować do systemu, wszyscy inni użytkownicy tego nie mogą. Jeśli dodamy odpowiednie regułki, oczywiście inni użytkownicy również się mogą zalogować do systemu. Moduł out posiada również tryb globalnego uczenia się dla wszystkich innych procesów w systemie. Ten atrybut, który nadajemy również w BodeManagerze, przydaje się na przykład podczas pierwszego uruchomienia systemu, w którym to dostajemy dużo komunikatów o tym, że prawo do zmiany właściciela procesu nie zostało przyznane. Tutaj mamy przykładową próbę zmiany właściciela procesu. Prosta aplikacja, która wywołuje funkcję setUid z argumentem 0. Niżej ją uruchamiamy, dostajemy request, żądanie change owner, czyli zmiana właściciela, jaka aplikacja i czy to prawo zostało przyznane. Jak widzimy, tutaj mamy not granted, czyli prawo nie zostało przyznane, ale jesteśmy w trybie soft mode, czyli rzeczywiście jednak ono zostało przyznane. Moduł User Management. User Management to alternatywa dla standardowego sposobu autoryzacji użytkowników w systemie Linux, czyli opieramy się na plikach passwd, shadow i grope. Moduł UM implementuje tą autoryzację na poziomie kernela. Bazę użytkowników mamy w pamięci kernela i w ośrodku ACI. Co dzięki temu zyskujemy? Wykluczenie systemu plików passwd, shadow i grope. Jeśli mamy bazę użytkowników na poziomie kernela, te pliki stają się zbędne, możemy je równie dobrze usunąć. Szyfrowanie haseł algorytmem SH1. W standardowym systemie autoryzacji Linuxa te hasła są szyfrowane MD5 saltem. Tutaj mamy algorytm SH1, czy to dobrze, czy źle, można polemizować. Separacja kont administratorów. W systemie, gdzie mamy kilku administratorów, zazwyczaj taki administrator może zmienić hasło nawet niecelowo z przypadku innym administratorom, może również usuwać konta, dodawać je również konta administratorów, co nie jest dobrym rozwiązaniem. Moduł UM zapobiega temu. Jeśli nie nadamy możliwości zmiany hasła czy dodania konta takiemu użytkownikowi, to prawo jest zabronione. Wykluczenie dostępu aplikacjom do haseł systemowych. Biblioteki libpam oraz biblioteki libnns. Aplikacje, które wykorzystają pliki passwd, shadow i grope, zwykle mają do nich dostęp całkowity. Mogą je czytać dowolnie. Niektóre aplikacje nawet sobie takie pliki mapują w pamięci, co oczywiście nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli mamy bazę użytkowników na poziomie kernela, taka możliwość nie jest możliwa do zastosowania i do komunikacji z tą bazą użytkowników na poziomie kernela wykorzystuje się biblioteki libpam i libnns dostarczone przez system rsbac. Te biblioteki wywołują odpowiednie wywołania systemowe i na tym opiera się autoryzacja. Poniżej mamy wycinek ze screenshota z zaimplementowanym systemem UM. Jak widzimy, na początku są pliki passwd shadow, następnie usuwamy, tych plików nie ma, uruchamiamy aplikację rsbac login i pomimo, że tych plików nie ma, autoryzacja przebiega pomyślnie. Moduł RC to implementacja dość znanego modelu bezpieczeństwa opartego o role i typy. Spójrzmy na schemat takiego modelu RC. Mamy rolę RC, która ma jakiś numer identyfikacyjny. Do tej roli przynależą jacyś użytkownicy, na razie to nie jest istotny jacy. Dalej względem tej roli RC określa się typy w systemie. Tych typów jest kilka, tutaj wymieniłem ich również kilka i są to kolejno FD dla plików, katalogów, user dla użytkowników, grup dla grup, proces dla procesów, EPC dla komunikacji międzyprocesowej, jeszcze jest div dla urządzeń, netobiekt, nettemp, o tym później. I względem tych typów dla roli poszczególnej określa się, jakie ona ma prawa do niej i te typy nadajemy już poszczególnym obiektom, takim jak plikom czy katalogom. Możliwości konfiguracyjne modułu RC. Dostęp do plików, katalogów, dowiązań symbolicznych urządzeń. Ogólna ta grupa nazwana jest grupą FD. W systemie z zaimplementowanym RSBackiem i modułem RC mamy możliwość dowolnego określania, kto ma dostęp do tych obiektów. Możemy zabronić dostępu nawet użytkownikowi root. Prawa względem modułu UM, o tym już wspominałem, nawet konto administratora. Jeśli nie określimy możliwości dodawania zmiany hasła komukolwiek z bazy użytkowników, taki administrator tego wykonać po prostu nie może. Zarządzanie obiektami IPC i CD. IPC to komunikacja procesowa. Również względem tej komunikacji możemy określać typy dostępu. SCD to takie elementy jak struktura time czy hostname. Zarządzanie urządzeniami internetowymi oraz obiektami i szablonami dostępu internetowego. O tych dwóch następnych powiem na następnym slajdzie. Zarządzanie urządzeniami internetowymi określamy, czy rola ma możliwość wysyłania jakichkolwiek pakietów do danego urządzenia. Konfiguracja ról typów dla nowo utworzonych, obiektów FD. Jeśli mamy proces z daną rolą, to ten proces może tworzyć równie dobrze obiekty o zupełnie innych typach, zupełnie innych rolach do tych obiektów przypisanych. Może również tworzyć użytkowników o różnych rolach, grup, procesów i obiektów IPC. Szablony internetowe, czyli net templates. Moduł RC pozwala również nam na kontrolę wszystkich połączeń przychodzących czy wychodzących. Taki szablon internetowy składa się kolejno z numeru szablonu, który jest istotny, nazwy, rodziny adresów, typu gniazda, adresu, długości tego adresu, protokołu urządzenia, portu minimalnego i maksymalnego. Takiemu szablonowi przypisujemy dalej odpowiedni obiekt, net obiekt i względem dopiero tego obiektu deklarujemy prawa poszczególnych ról. Na przykładzie mamy szablon, który ma numer identyfikacyjny 200, nazwa jest nieistotna, rodzina adresów i net, typ gniazda stream, adres i długość adresu również nie jest istotna, chcemy kontrolować wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące, protokół TCP, urządzenie również nie jest istotne, port minimalny i maksymalny 80. Jeśli mamy połączenie, które mieści się w granicach tego szablonu, jest ono jakby wrzucane do tego obiektu net obiekt i względem tego obiektu, jeśli rola ma prawo na przykład czytania takiego połączenia czy wysyłania do tego jakiejś informacji, to prawo jest przyznane. Jeśli takiego prawa nie ma, komunikacja jest przerwana. Hierarchia szablonów. RSBAC interpretuje szablony od numeru najniższego do numeru najwyższego. W systemie domyślnie istnieje pewien szablon, który łapie wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące. Dlatego istotny jest właśnie numer identyfikacyjny. Jeśli stworzymy jakiś szablon i on ma niższy numer, to jest wrzucany do obiektu, który jest mu przepisywany i względem tego obiektu rola RC ma określone prawa. Domyślne role i typy modułu RC. W systemie po implementacji RSBAC-a mamy określone już domyślne role i typy. Zwykli użytkownicy mają rolę i typ general, użytkownik security officer ma rolę i typ secure i użytkownik root ma rolę i typ system i dalej. Przykład nadania roli oraz typu RC. Generalnie mamy dwa sposoby tworzenia ról i typów. Możemy tworzyć role i typy puste, możemy również je kopiować z już istniejących ról czy typów. I tu mam przykład właśnie skopiowania takiej roli z roli general, która istnieje domyślnie po implementacji RSBAC-a. Kopiowanie jest o tyle dobre, że istnieją już określone prawa względem wszystkich typów w systemie. Jeśli tworzymy pustą rolę, nie ma ona żadnych praw względem żadnych obiektów w systemie. Jeśli nadamy ją użytkownikowi, który próbuje się następnie zalogować do naszego systemu, dostaje bardzo dużo komunikatów o błędach i w zasadzie praca jest niemożliwa. Utworzenie i nadanie typu obiektowi FD. Tworzymy nowy typ o numerze identyfikacyjnym 3 i nadajemy mu nazwę typ FD. Numer identyfikacyjny musi być numerem, który jeszcze nie był wcześniej używany. O tym, jak taki numer nieużywany pobrać w przykładzie implementującym przykład struktury bezpieczeństwa dla Apache'a, czyli później. Tworzymy sobie plik, do którego zapisujemy jakiś tam tekst, tutaj jest to test, i nadajemy temu plikowi typ wcześniej utworzony, czyli typ FD. Następnie dajemy prawa dla roli wcześniej utworzonej, czyli roli test, dla tego typu FD i są to prawa kolejno read open, read get status data i close. Ta rola może jedynie przeczytać ten plik, wszyscy inni użytkownicy, wszystkie inne role w systemie do tego pliku nie mają jakiegokolwiek dostępu, nawet jeśli jest to konto administratora systemu. Moduł ACL to implementacja również znanego modelu bezpieczeństwa opartego o listy dostępowe, czyli tak zwanego Access Control List. ACL implementuje właściwie te właściwości, jakie posiada moduł RC z ujemną możliwością dziedziczenia praw, ale za to implementuje dodatkowo swoje opcje. Spójrzmy na taki schemat zależności modułu ACL. Różnica główna polega na przypisywaniu różnym podmiotom praw dostępu do typów. W module RC mieliśmy jedną rolę, do której przypisywało się użytkowników. ACL rozszerza podmioty o pojedynczych użytkowników i grupy ACL. I dalej mamy podobny schemat, czyli określamy prawa względem tych typów i te typy nadajemy odpowiednio obiektom. Jeśli taki użytkownik próbuje na przykład przeczytać plik i moduł ACL mu pozwala, czyli ma określone prawa, to prawo jest przyznane. Moduł ACL posiada również hierarchię praw dostępu. Skoro mamy różne podmioty, to musi istnieć taka hierarchia. Domyślnie w systemie każdy obiekt w module ACL posiada maskę praw. Maska praw ustawiona jest w taki sposób, żeby posiadała linuxowe prawa DAC, czyli tak, jakby takiego modułu ACL nie było. Ustawiamy więc taką maskę praw na zero. Następnie dodajemy do obiektu prawa względem modułu RC. Jest to prawo read, czyli prawo czytania takiego pliku, plik TXT. Do takiej roli RC należą użytkownicy PACO, YASIO, LOSER i TEST. Ponad tą rolą jest grupa ACL, do której należą użytkownicy YASIO i TEST i ma ona prawa read-write minus prawo delete, czyli takiego obiektu nie może kasować. Pomimo, że użytkownik YASIO i TEST należy do grupy RC, która ma mniejsze prawa, względem tych użytkowników rozpatrywany jest dostęp do obiektu tak, jakby należeli jedynie do tej grupy wyższej, czyli grupy ACL. Podobnie jest, jeśli przypiszemy pojedynczemu użytkownikowi prawa, tutaj użytkownik PACO, należy do grupy RC, która ma tylko prawo czytania, jednak prawa względem tego użytkownika są rozpatrywane tak, jakby miał prawo czytania i pisania łącznie z możliwością usuwania tego obiektu. Rozwinięcia względem modułu RC. Tak jak już wspominałem, ACL ma możliwość nadawania praw dla podmiotów takich jak pojedynczy użytkownik, grupa ACL, ACL czy grupa RC. Poza tym każdy użytkownik w systemie ma możliwość tworzenia własnych grup ACL. Może ją udostępnić globalnie, wtedy każdy użytkownik inny w systemie widzi tą jego grupę i względem tej innej grupy może określać dostęp do swoich obiektów ACL. Można również tworzyć grupy prywatne, które są widoczne tylko dla użytkownika, który taką grupę stworzył i wtedy nikt inny tej grupy nie widzi i nie może względem niej określać prawa do swoich obiektów. ACL rozszerza również możliwość modułu RC o ustawienie czasu ważności tych praw, czyli time to life. Określamy to w sposób absolutny, czyli w sekundach od stycznia 1970 roku, czyli tak zwanej daty Unix Time, lub też w sposób relatywny w sekundach od momentu nadania tych praw. Moduł ACL posiada również narzędzie Linux to ACL, które jest bardzo pomocne, jeśli nadamy jakiemuś katalogowi flagę That's Disable. O tym jeszcze wspomnę na którymś z następnych slajdów. Moduł CAP to implementacja POSIX-owych flag, które rozszerzają lub też zmniejszają prawa aplikacji w systemie. Wykorzystanie. Restrykcja praw programów uruchamianych przez roota. Załóżmy, mamy aplikację Ping, która ma nadany atrybut suite, ponieważ musi ona tworzyć gniazda surowe, a to jest tylko dozwolone administratorowi systemu. Możemy ten bit suite zdjąć, nadać odpowiednią flagę modułu CAP i Ping może tworzyć gniazda surowe, nic poza tym nie może robić, czyli nie ma żadnych praw administratora prócz tworzenia gniazd surowych. Możemy również nadawać prawa administratora określonym plikom lub użytkownikom. To o tym właśnie wspomniałem. Ping nadaliśmy mu atrybut tworzenia gniazd surowych bez bitu suite. To jest zwykle prawo administratora i żadna aplikacja czy użytkownik takiego prawa nie ma. Możliwość pozbycia się aplikacji suite'owych również w odniesieniu do Ping. Zdjęliśmy ten bit suite, jest on nam właściwie niepotrzebny. Wybrane prawa modułu CAP. Prawo DAC Override. Niżej w listingu widzimy próbę przejścia do katalogu roota przez zwykłego użytkownika. Domyślnie oczywiście prawa linuxowe DAC na to nie pozwalają. Jeśli nadamy jednak użytkownikowi taką flagę DAC Override, to on może dowolnie po systemie poruszać się. Linuxowe prawa read, write, execute takiego użytkownika z nadaną flagą DAC Override w ogóle nie interesują. Dalej flaga NetBeans Service. Mamy tutaj prostą aplikację, która próbuje się zbindować na port 80 na lokalhoście. Wiadomo, że bindowanie poniżej portu 1024 możliwe jest tylko aplikacją z prawami administratora, co zresztą widzimy po uruchomieniu pierwszym tej aplikacji. Nadając odpowiedni atrybut modułu CAP, czyli NetBind Service, takiemu użytkownikowi, użytkownik dany, który uruchomi aplikację, może się zbindować na port poniżej 1024. Prawo sysadmin. Mamy aplikację, która montuje partycję DevHDA 2 i oczywiście takie prawo montowania przysługuje jedynie użytkownikowi root, o czym się dowiadujemy, wykonując pierwszy raz tą aplikację jako zwykły użytkownik. Nadajemy odpowiedni atrybut modułu CAP, czyli sysadmin. Taki użytkownik uruchamia ponownie aplikację montującą partycję, to prawo zostaje mu przyznane. Co jeszcze? Moduł jail to moduł podobny, jak mamy implementację we FreeBSD. Dostarcza nam RSBug dodatkowego wywołania systemowego, RSBug jail, która opakowuje dany proces w zestaw flag. Możemy określać flagi względem modułu CAP. Możemy również określać, jaki IP przypisujemy danemu procesowi, oczywiście katalog trzlotowany i również kilka innych flag. Moduł PAX to implementacja projektu o tej nazwie w postaci modułu. Możemy określić do danej aplikacji, czy jej stos jest wykonywalny, czy też jest niewykonywalny. Moduł FF, czyli File Flags, to moduł, który dostarcza nam zestaw flag, które są interpretowane globalnie. Nie ma podziału na role. Załóżmy, mamy katalog TMP. W tym katalogu nie chcemy wykonywać żadnego skryptu, żadnej aplikacji. Nadajemy odpowiednią flagę modułu FF no execute i przy próbie jakiegokolwiek uruchomienia aplikacji w katalogu TMP moduł FF tego zabroni. Moduł Dazuko to kolejna implementacja w postaci modułu projektu o tej samej nazwie. Moduł Dazuko to nie tyle system bezpieczeństwa, co dostarcza nam pewnych możliwości względem jakichś na przykład katalogów czy plików. Na przykładzie, Klamath ma możliwość używania modułu Dazuko. Przykładowo otwieramy jakiś plik, moduł Dazuko wykrywa to, daje odpowiednią flagę open, Klamath również to odczytuje i taki plik skanuje w poszukiwaniu wirusów. Jeśli to poszukiwanie nie powiodło się, dostęp do danego pliku uzyskujemy. Jeśli dany plik jest wirusem, takiego dostępu nie uzyskujemy. Moduł RES to moduł, który określa zasoby systemu dla danego użytkownika czy dla danej aplikacji. Możemy określić czas użycia procesora, pamięć czy też zasoby dysku. Poza tym RSBug posiada również kilka opcji generalnych. Fake root UID. Załóżmy, że nadaliśmy aplikacji mount w domyślnym Linuxie atrybut do montowania, czyli sysadmin, ale pomimo tego atrybutu CAP, użytkownik, który próbuje użyć aplikacji mount do zamontowania jakiejś partycji w systemie, ta próba montowania się nie powiedzie, ponieważ aplikacja mount sprawdza aktualny UID procesu. Jeśli ten UID jest różny od zera, czyli różny od administratora systemu, taka aplikacja się kończy. Nadając odpowiedni atrybut fake root UID, UID procesu jest fejkowany, czyli jeśli mod sprawdzi sobie UID procesu, jest on równy 0 i montowanie się powiedzie. Linux Dev Disable to flaga, którą nadajemy jakimś plikom lub katalogom i względem tych obiektów nierozpatrywane są prawa DAC, czyli prawa Linuxowe Read, Write, Execute. Załóżmy, nadajemy taki atrybut katalogowi home. Dalej w głębi tego katalogu wszyscy użytkownicy mogą robić względnie co tylko chcą, ponieważ Linuxowe DAC jest wyłączone. Powróćmy również do aplikacji Linux to ACL. Po eksportowaniu flag Linuxowych DAC do modułu ACL, moduł ACL zastępuje te prawa Linuxowe DAC i są one zbędne wtedy. RSBug CAP proces hiding to argument dla kernela, dzięki któremu po uruchomieniu systemu z tym argumentem użytkownicy mogą widzieć jedynie swoje procesy, wszystkie inne procesy są blokowane. Implementacja polityki bezpieczeństwa dla Apache. Na początku tworzymy dwie role, rola initial i rola force. Czym one się różnią? Rola initial to rola przed zmianą procesu aplikacji, rola force to jest rola po zmianie UIDA procesu aplikacji, czyli po tym jak Apache zmienia UIDA na użytkownika www.date. Dalej tworzymy obiekt, net obiekt dla Apache'a, o tym później, i tworzymy typ FD dla plików konfiguracyjnych www i logów. I mamy przykładową implementację szablonu. Tworzymy szablon o numerze identyfikacyjnym 300. Nadajemy mu adres, nadajemy mu rodzinę adresów inet, nazwa Apache NetTemp, typ gniazda stream, adres i długość adresu nie są istotne, ponieważ chcemy kontrolować wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące. Protokół TCP, port maksymalny i minimalny 80. Dalej temu szablonowi przypisujemy wcześniej utworzony obiekt NetObiekt i względem tego obiektu będziemy dalej określać prawa poszczególnych ról. Tutaj następnie przypisujemy prawa roli initial dla typów FD i typów dla plików konfiguracyjnych i dla logów. Następnie przypisujemy również te prawa względem roli force. Różnica polega na tym, że po zmianie procesu Apache'a Apache właściwie nie może czytać swoich plików konfiguracyjnych, czyli z poziomu PHP. Nawet Apache nie może czytać swoich plików konfiguracyjnych, może je tylko czytać, kiedy jest startowany lub restartowany. Następnie przypisujemy roli, wcześniej utworzonej roli initial Apache'a, dostęp do obiektów general netobiekt i netobiekt Apache'a. Przypisujemy następnie te prawa względem roli force i nadajemy również możliwość użytkownikom łączenia się z obiektem netobiekt Apache'a, czyli mogą oni połączyć się po localhoście i przeczytać lub wysłać dane do Apache'a. Następnie nadajemy atrybut plikom konfiguracyjnym, plikom ze stronami internetowymi i logami Apache'a, a następnie nadajemy rolę już aplikacji Apache, rolę initial i rolę force. Nadajemy możliwość również zmiany właściciela procesu Apache'a i nadajemy rolę użytkownikowi wdate na rolę force Apache'a. I teraz czas na przykładowe testy. Łączymy się po localhoście i pobieramy stronę internetową. Strona internetowa to zwykły indeks HTML, w którym mamy tekst witamy. Apache ma prawo względem stron internetowych, czyli może je przeczytać, co zresztą otrzymujemy komunikat witamy. Użytkownik próbujący przeczytać taki indeks HTML z poziomu konsoli nie jest w stanie tego przeczytać, ponieważ zostaje to blokowane przez moduł RC. Zresztą widzimy tutaj prawo not granted. Dalej kolejny test, skrypt PHP, bardzo prosty, który uruchamia polecenie ls, czyli listujemy zawartość katalogu. Talentujemy się na localhost, pobieramy ten skrypt i prawo, jak widać, jest blokowane, ponieważ Apache nie może uruchamiać żadnych aplikacji zewnętrznych. Dostajemy rezultat not granted, połączenie zostaje przerwane. Kolejny test, tutaj mamy czytanie i wyświetlanie pliku z systemu, czyli proc version. Talentujemy się na localhost, pobieramy taki skrypt, otrzymujemy również komunikat o braku dostępu do takiego pliku, ponieważ rola Apache'a na to nie pozwala. Gdzie używać RSBAC-a? RSBAC z powodzeniem używany jest od roku 2000 na wszystkich serwerach produkcyjnych. Możemy również używać RSBAC-a na prostszych serwerach, które na przykład serwują pocztę czy zwykłe HTTP. Gdzie szukać pomocy? Kanał IRC na sieci Freenode, kanał RSBAC. Możemy sobie porozmawiać z deweloperami, chętnie udzielają pomocy, jeśli mamy jakieś pytania, starają się na nie odpowiedzieć. Mail lista, Również tutaj możemy zadawać pytania, odpowiedzi uzyskujemy zwykle bardzo szybko, to również jest pomocne. Informacji możemy również szukać na stronie projektu, chociaż właściwie tych informacji tam właściwie nie ma. Adamantics to dystrybucja wcześniej nazwana Trusted Debian, która implementuje RSBug domyślnie w swoim systemie. Niestety z braku czasu nie testowałem tej dystrybucji, może tutaj ktoś stosował ją, właściwie nie wiem, czy działa ona poprawnie. Nie pozostaje nic innego, jak przejście na stronę projektu i pobranie go i implementację w naszym systemie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? To znaczy w tym dla SH1? Tak jest przechowany. RSBug ma taki katalog z głównym drzewie katalogów, RSBug.dat, dla którego jeśli nie określamy możliwości dostępu podczas konfiguracji takiego kernela z zaimplementowanym RSBugiem, to nikt nie ma do niego dostępu i tam są przechowywane wszystkie informacje, które zwykle są usuwane z pamięci kernela, czyli w tym katalogu mamy wszystką listę użytkowników i wszystkie prawa, jakie nadaliśmy danym obiektom względem wszystkich modułów. Jeszcze jakieś pytania? Tak, jest taka możliwość. Może aplikacja korzystać z tego i może również korzystać z modułu UM. To znaczy zależnie od biblioteki, bo podmieniamy głównie biblioteki libpam i libnls. Możemy również stosować taki chwyt, w którym aplikacja odnosi się dla danej biblioteki, czyli jeśli odnosi się do tej biblioteki dostarczanej przez RSBacka, to wtedy mamy autoryzację na poziomie jądra, jeśli do tej biblioteki standardowej, to jest autoryzacja na plikach domyślnych. Tak? Nie wiem, nie sprawdzałem tego. Jeszcze jakieś pytania? Tak. Tak, tak, to jest wszystko. Czyli użytkownik teoretycznie wywołuje jakieś polecenie RSBugowe, tak? Tak, tak. Czy użytkownik może w ten sposób podesłać jakieś tam wejście nieprawidłowe i spowodować, że ten tuż RSBugowy po prostu spowoduje jakieś... Nie, bo są odpowiednie narzędzia, które... Użytkownik tworzy swoją grupę przez odpowiednie narzędzie i nie, po prostu jeśli jest zła składnia, to nie nadaje się odpowiedni atrybut i wywołania systemowe... Nie, to narzędzie sprawdza aktualną rolę użytkownika. Jeśli użytkownik ma prawo stworzenia takiej grupy ACL, to jest ona tworzona. Jeśli takiego prawa nie ma, to taką grupę po prostu nie może stworzyć. Czy jeszcze jakieś pytania? Tak? To znaczy tak szczegółowo tego nie badałem, ale ma on możliwość takie jak ten projekt PAX. Tak więc, czy jest to możliwość obejścia? Właściwie nie wiem. Jeszcze jakieś pytania? Możemy mu dać takie prawo, żeby czytał swoje prawa względem wszystkich modułów. Możemy również te prawo zabronić. Zwykle to jest domyślnie bronione. Czy jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję bardzo.